Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Wracamy ponownie, Radio Satysfakcja, do godziny 13 jeszcze będziemy z Państwem. Tym razem Gerard Nowak przygotował dla nas płytę i tą płytę stosunkowo świeżą.
Tak, to jest płyta z roku 1995 i to jest debiutowa płyta zespołu Foo Fighters. Trudno tu właściwie mówić o zespole Foo Fighters jeszcze na tamtym etapie, dlatego że ten album... Dave Grohl, czyli lider, wokalista i jak się okazuje tutaj też i gitarzysta, i basista, i perkusista zespołu przygotował samotnie w swoim garażu po śmierci Kurta Cobaina, lidera zespołu Nirvana, w którym oczywiście Dave Grohl też grał. I zainspirowało mnie to jego najnowsze nagranie, które pan Arkadiusz prezentował w chyba 3 tygodnie temu, ta przeróbka Jive Talking zespołu Bee Gees. I tam pan tak trochę się zdziwił, że on takie klimaty, natomiast dla mnie to nie było wielkie zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, że on też grał jako perkusista w tym projekcie Backbeat. To był taki film o początkach zespołu The Beatles. Moim zdaniem niezbyt udany, bo tam bardzo dużo przekręcili faktów. George Harrison wyszedł z kina, gdy ten film oglądał po raz pierwszy. No ale jakby widać było, że gdzieś tam tę muzykę, którą prezentujemy w naszej audycji, Dave Grohl pod skórą ma. I ten utwór myślę, że to w jakiś sposób też udowadniał. Oczywiście zespół Foo Fighters to jest bardzo... Nie chciałbym powiedzieć ciężka muzyka, ale dużo tam jest łomotu, chyba to jest dobre słowo. Natomiast też przemycał na każdej płycie taki lżejszy numer i ten na przykład był wielkim przebojem, bo tam też był taki bardzo trafny teledysk, który był parodią reklamy Mentosa. Mhm. I myślę, że zdobył bardzo dużo fanów zespołowi Foo Fighters, bo był taki bardzo bezpretensjonalny i uroczy. Nie miał nic wspólnego z takim głównym nurtem muzyki Foo Fighters, ale to było bardzo celne pociągnięcie komercyjne. I ostatnia rzecz, chciałem powiedzieć, że bardzo cenię Dave'a Grohla za to, że potrafił się tak przeobrazić, bo jeśli Państwo pamiętają na przykład ten koncert Nirwany MTV Unplugged, to on tam był takim sympatycznym perkusistą, który jakby równoważył nieobliczalnego lidera Kurta Cobaina, a potem musiał się sam przeobrazić, bo taki zespół, potem oczywiście on stał się normalnym zespołem, tam jest osobny perkusista, gitarzysta i oni grają trasy na stadionach, więc tylko pierwsza płyta była nagrana przez niego własnoręcznie, no i musiał się przeobrazić też przez takie w bezlitosnego lidera, bo takim zespołem trudno chyba rządzić. I myślę, że to jest nieprzeciętna osobowość i też bardzo ciekawe pisze te piosenki, więc myślę, że należało mu się miejsce w naszej audycji.
No dobrze, teraz mamy telefon, to sobie pogadamy. Halo, dzień dobry.
A jeszcze o tym, no fajnie, że będzie Foo Fighters, bo ten, no, tak nawiasem mówiąc, Kurt Cobain był zafascynowany Beatlesami swego czasu. Ale chciałem powiedzieć o tym The Archies. To było tak, że pamiętam, to był rok 69 albo 70, już nie pamiętam. Moja ówczesna dziewczyna, sympatia, no chciała koniecznie mieć ten Sugar na pocztówce dźwiękowej. No i ja kiedyś poszedłem do księgarni. No i tam państwowe, normalnie to były płyty nielegalnie tłoczone.
Żaden problem nie był.
Nie był problem. No i tam nabyłem tę płytę, znaczy tą pocztówkę taką dźwiękową, to się tak nazywało, ale przy okazji patrzę, a w tym zestawieniu, tam, bo tam był tak tytuł, wykonawca i numer, nie? Trzeba było podać pani numer, pani wtedy...
Do kartonu takiego i grzebała te numery.
Tak, grzebała. No. Tam, no i proszę pana, patrzę, a tam jest, kurczę, Jimi Hendrix i Led Zeppelin. I przy okazji te dwie płyty też kupiłem. Pamiętam, ile to kosztowało. A jeżeli chodzi o te takie czarne płyty, wydawane już oficjalnie, te tam England Sound czy England Beat, coś takiego, no to jeszcze były właśnie w tych czasach, panie Arku. Ja pamiętam, kupiłem, już nie pamiętam tytułu tej...
Zniknął nam pan.
Zespoły, jakieś David E., Dozy, Becky, Mick and Teach, tam Mindbenders, coś takiego. Nawet Manfred Mann był też na tej składance. No ale, no i mało tego jeszcze, nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś w Polsce była taki zespół Christy.
Tak, nie, no to była płyta, chyba najwięcej sprzedanych egzemplarzy w historii polskich nagrań. Tam nikt nie liczył już, po prostu tłoczyli.
Dokładnie, no i potem The Marmalade też było wydane.
Ja mam ostatnio kupiłem sobie za 2,43 zł The Tremolos, też.
Polskich nagrań. Tak, dokładnie. Tak. One mieli takie... pamiętam, ja grałem... Tak. Ja grałem wtedy w kapeli tych Tremolosów, żeśmy kurczę coverowali.
No proszę.
Do dziś taki ten riff.
A niech pan powie, jak tam narzeczona za szczęśliwa była, jak pan jej przyniósł ten Sugar?
Bardzo szczęśliwa, tak? Na prywatkach to się grało. No i
ale przetrwała
bardzo...
miłość?
Miłość, no kontakt mamy do dzisiaj, ale...
Ja mówię o miłości, nie o kontakcie. Miłość nie przetrwała, no niech pan przyzna po prostu. No
nie przetrwała, ale kontakt mamy.
No ale to był bardzo godnie, nie? Bo to przeważnie się urywa. No to fajnie. Dobra, dziękujemy.
No i słuchamy Foo Fighters, tak?
Tak jest, słuchamy Foo Fighters, dziękujemy bardzo. No, do miłego. Jak słuchamy Foo Fighters? Zaraz, proszę pana.
Proszę państwa, Foo Fighters, drugi numer został odwołany decyzją kierownika anteny.
Znów mamy telefon. Mamy. Tak, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof z Kotoszyna.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
W nawiązaniu do tego, co przed chwilą dzwoniący mówił, to była płyta Philips Beat Groups.
Tak.
To był chyba 68 albo 9.
Proszę, dobra.
A propos tego, co pan mówił, tych przebojów tej wytwórni jakiejś tam, miał pan
Avenue.
Płyty?
Nie, właśnie tylko ja nigdy za tamtych czasów nie miałem, dopiero teraz kupiłem sobie. Za 2,47 zł tom.
Niebieska jeszcze jest.
Tak. Czekam, szukam gdzieś sobie w sieci, na pewno też na.
No ja mam, ale mocno zdarte.
No ta też tu jest strasznie zdarta, ale to komu to dzisiaj przeszkadza? Tu chodzi o ten efekt ogólny. Fajnie, pozdrawiamy serdecznie.
A jeszcze jedno.
Tak, proszę bardzo.
Nie wiem, czy wiecie, no na pewno wiecie. Wczoraj wyszła reedycja All Things Must Pass Harrisona wreszcie.
Tak jest.
Naprawdę
tak jest.
Polecam.
Dobrze, no to genialna płyta.
Są rewelacyjne.
Genialna płyta. Dziękujemy bardzo.
Serdecznie dziękujemy za te dodatkowe informacje. Bardzo jesteśmy wdzięczni.
No i zaraz, bo tu jeszcze mieliśmy... Ja dzisiaj nie będę panu zadawał pytań takich bardzo znaczących.
Tylko jakieś może jakaś anegdotka.
Tam anegdotka, co pan
coś o jedzeniu.
O jedzeniu będzie. Tak. Figowiec pospolity, proszę pana.
Tak.
Spośród wielu gatunków figowców na szczególną uwagę zasługuje figowiec pospolity.
Tutaj łacińska nazwa by się przydała. Figus pospolitus.
Figą karyjską lub drzewem figowym, proszę pana.
Z niego pochodzi listek figowy.
Tak. A to bardzo dobrze pan mówi.
No dobrze.
No. Według legendy kosz z noworodkami Romulus i Romus płynący po rzece Tybr zaczepił się o gałęź drzewa figowego, gdzie znalazła go wilczyca. I tak powstał Rzym, proszę pana. No, jak usłyszano, owoc figa była znana w Polsce już od dawnych czasów, chociaż nie wiadomo od kiedy. Dawne czasy.
Powiało dawnymi czasami.
Tak, jak pan ktoś tam nie pamięta, tam bitwa pod Grunwaldem, to wtedy się mówi, to dawne czasy były. To tak. Pamiętam, tam jakieś miecze były, nasi byli, krzyżowcy i my im łupnia dawno.
Krzyżowcy, zwłaszcza krzyżowcy.
Dawne, dobre czasy to były. Tak się wtedy mówi. Tu też piszą, że nie wiadomo od kiedy. Kwiat figowca pojawia się kiedy?
Kwiat. W noc świętojańską.
A Jezus.
Tak, słuchamy, słuchamy.
Pojawia się wiosną, proszę pana.
Wiosną, tak.
No. I teraz to powinien pan wiedzieć. Jak się je figę
z makiem. To z czym? Z makiem, tak.
Z makiem najlepiej jeść. Tak. Z pasternakiem. I wie pan, jak już się pan, za przeproszeniem, nawpycha tej figi, to wie pan, co panu skoczy?
Do gardła. Gniew. Poziom globuliny.
Witaminę.
Nie wiem, co to jest. Sobie
ale skoczyło panu. Tak, czuje pan
witaminę
to.
PP.
PP to jest pan za dużo czterech pancernych oglądał. PP to jest Panzerfaust. PF, przepraszam. Taka była.
Takie witaminy to nie mam.
No więc witaminy panu skoczą następujące.
Tak.
C, B1, B2. Dobrze, że już więcej nie. Nie, B6 jeszcze jest. Wapń panu się zakołacze. Magnes panu uderzy w czoło.
No. Taki magnes, co przyciąga niewiasty.
Nie.
Nie, to nie warto jeść.
A jest magnes, który przyciąga niewiasty?
Tak, to jest obłędny wzrok rycerski.
Aha. U krzyżowców?
U krzyżowców.
No dobrze. Figę. Aha.
Tak.
Czy ma pan problemy, przepraszam, bo RODO obowiązuje za intymne pytanie. Tak. Czy ma pan problemy z niedokrwistością?
Zawsze.
Tak, to każdy ma, bo tak. To krwi nigdy dosyć, jak mawiają wampiry. Tak.
Czyli też krew tutaj reguluje figa. No proszę popatrzeć, takie małe coś.
Problem z niedokrwistością, tak. Z nadciśnieniem, to tak.
I?
Kaszlem. Jak pan kaszlesz, to astma i trudno gojące się rany. Kiedyś, to co pan robi? Przeżuwa pan takiego figowca,
tak.
Robi z niego sobie plaster, z tego przeżutego i przykłada do rany.
Tak, a też na maluchy kiedyś te samochody Fiat 126P mówiono kaszle w Poznaniu. Więc myślę, że można fig tam nawrzucać i będą lepiej jeździć.
No i co jest najważniejsze, bo nie zauważyłem. Figowce wspomagają również pracę jelit i są przeczyszczające, proszę pana.
O tym już Beatlesi śpiewali. She loves you, jelit.
No to chyba na tym skończymy, bo wchodzimy już w paramedykamenty. No to teraz wracamy
do zespołu Foo Fighters. Chciałem tylko powiedzieć, że to będzie utwór już z ich drugiej płyty, bo na pierwszej nie znalazłem nic podobnie łagodnego, tylko sam łomot, ale ciekawy łomot. A teraz to już będzie Foo Fighters z drugiej płyty i już cały zespół będzie grał. Utwór nazywa się See You. These notes are marked return to sender. I'll save this letter for myself. I wish you only knew good it is to see. Steps I take don't get me anywhere. I'm getting further from myself. One thing is always true. Good it is to see you. Notes are marked return to sender. I'll save this letter for myself. I wish you only knew good it is to see you.
Wartkie życie rock'n'rollowe, drodzy państwo, raz po raz podsuwa nam daty, które stanowią pretekst, zapalnik, retortę, jakbyśmy to nazwali, do wspomnień dawniejszej muzyki i ludzi, którzy się wokół niej kręcili. A należał do nich niewątpliwie guru nowojorskiej awangardy plastycznej, muzycznej i jakiejkolwiek innej, Andy Warhol, który przyszedł na świat właśnie 6 sierpnia 1928 roku. a opuścił ten świat w wieku 58 lat w roku 87. Tak czy owak, kiedy na imprezie rockowej w latach 60. lub 70. pojawił się Andy Warhol, znaczyło to tyle, co przybicie stempelka ważności. Skoro na widowni zasiadł Andy, to i na scenie muszą się dziać rzeczy warte zainteresowania. Choć jakby na przekór temu Andy już dawno mawiał, że każdy będzie znany na całym świecie przez 15 minut, a potem przekręcał sam siebie i mówił, że za 15 minut każdy będzie popularny, albo że 15 osób z jego otoczenia w przyszłości zyska status superstars, choć też pewnie na 15 minut zaledwie. Z tym wszystkim Andy był pierwszą osobą wywodzącą się z Europy Środkowej, dla której Ameryka otworzyła drzwi do sławy w skali światowej. Wprawdzie sam urodził się na przemysłowym przedmieściu Pittsburgha jako Andrew Warhola, ale jego rodzice przyjechali tam całkiem niedawno z terenów dzisiejszej Słowacji. Byli Łemkami, a wywodzili się z małego miasteczka Medzilaborce, które dzisiaj już z odległości 15-20 kilometrów licznymi drogowskazami zaprasza do muzeum Andy'ego Warhola. A jest to jedyny naprawdę godny uwagi budynek w tej biednej w sumie miejscowości, zaludnionej zarówno przez Słowaków, jak i przez Cyganów. No, miejscowi nie bardzo wiedzą, dlaczego przystanki autobusowe w ich małej wsi właściwie posiadają kształt puszek zupy Campbell, ani dlaczego nagle przed budynkiem lokalnego muzeum zatrzymują się samochody z rejestracją z całej Europy. No ale przyzwyczaili się już do tego, że różni dziwni państwo wchodzą do budynku i gapią się na odbite na sitodruku portrety blondynki znanej światu jako Marilyn Monroe. Ale na tę serigrafię Andy Warhol wpadnie dużo później. Na razie kształci się w rysunku w szkółce w Pittsburghu. Dla kolegów jest niemiły, ponieważ zapalenie stawów pozostawiło po sobie skłonności do tak zwanej pląsawicy, czyli do mimowolnych ruchów rąk i nóg, co tak lubili wyśmiewać koledzy ze szkoły. Tymczasem jego tata ani nie pije, ani nie pali, żeby tylko zaoszczędzić każdy grosz na edukację syna. A ten pierwsze pieniądze zarabia przy dekorowaniu wystaw w domach handlowych w Pittsburghu, a potem dla magazynu dla pań o nazwie Glamour wykonuje szybkie, choć staranne rysunki. Pracuje w ukryciu, ponieważ jego skóra traci pigment. Figurują już na niej białe plamy. On sam ze swoją niespokojną powierzchownością unika bocznych uliczek, gdyż tam mógłby zostać pobity jako gej szukający okazji. W dodatku wypadają mu włosy, musi więc nosić perukę, a bulwiasty nos, który czyni jego twarz wyjątkowo nieapetyczną, poddaje operacji chirurgicznej. Ciągle zarabia ilustracjami dla czasopism, co pozwala mu utrzymywać mamę, a ta przeprowadziła się do niego, przyrządza mu kanapki do pracy, co krępuje go zresztą jeszcze bardziej. A on już jest myślami przy rock'n'rollu. Funduje więc sobie czarną kurtkę, jaką nosił Presley, i wkręca się do klubów rock'n'rollowych Nowego Jorku. Podoba mu się tutaj do tego stopnia, że wpada na pomysł, by tak jak filmy poligraficzne tłuką w milionach egzemplarzy okładki płyt, tak on może przecież powielać zniekształcone, przerysowane, przesłodzone wizerunki artystów. I tak w 1962 roku powieli tę swoją słynną puszkę zupy Campbell, a potem zaraz portrety Marilyn Monroe, wreszcie wizerunek Elvisa w pozie kowbojskiej. Na razie jest to tylko błaha ciekawostka, ale w roku 2009 Elvis jako kowboj zostanie sprzedany na aukcji za 100 milionów dolarów. I Andy Warhol zaczyna kręcić filmy, początkowo nieme, a potem takie, w ramach których użycza miejsca na taśmie celuloidowej najrozmaitszym frikom, którzy wpadają do studia, by się pogapić, żeby zaistnieć, albo po prostu, żeby posiedzieć i pogadać. Można się tam było natknąć i na Boba Dylana, i na Rolling Stonesów, i na Jima Morrisona, i na Judy Garland też. Wszystko na terenie tak zwanej The Factory, fabryki, czyli studia wyścielonego srebrną folią, z którego to do późniejszej sławy wystartował całkiem liczny tłumek artystów. Z tego tłumu należałoby wyłowić młodziutką modelkę nazwiskiem Ellie Sedgwick, która u boku Andy'ego Jego zrobiła rzeczywiście sporą karierę, jak na jej możliwości. Występowała w filmach, grała pierwsze skrzypce na wernisażach, no i oczywiście pobierała sporo prochów, co było w tym środowisku naturalne. Bob Dylan namawiał ją, by zostawiła tego, jak później śpiewał, Napoleona w Łachmanach i związała się z nim samym. Dziewczyna miała słaby refleks, Bob Dylan tymczasem ożenił się z inną, a jej na pamiątkę podarował piosenkę. Nazywała się Like a Rolling Stone. Opowiadała o dziewczynie, której sława właśnie przemija. Już nie mówi tak głośno, już nie jest taka wyniosła, już zapomniała drogi do domu rodzinnego i z przykrością stwierdza, że jest kompletnie nieznana. A Bob Dylan pogrąża ją morderczym pytaniem: How do you feel? I jak się z tym, panienko, czujesz?
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me.
będzie trzeszczało. Radio Satysfakcja spod igły.
Powiedzieć, że jak słucham tego nagrania, to mam taką nieodpartą chęć rzucić się do czegoś mokrego. No, chciałem powiedzieć, że utwór jest wakacyjny, mówiąc
tak,
krótko.
Ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę na siebie zły, bo to jest zdecydowanie tandetne, ale jakoś mnie to rusza.
No,
a ja nie chciałbym tak. Chciałbym być człowiekiem z żelaznym tutaj.
Ale daj pan spokój z żelazem.
Smakiem.
Trochę waty cukrowej, szczególnie za młodu, jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Proszę państwa, przed nami kolejna płyta czyszcząca. Gombay Dance Band. Polskie nagrania SX2341. Płyta nosi tytuł Son of Jamaica. I to był hicior. I to był mniej więcej ten album, o dziwo, ukazał się w chwili, kiedy ten Son of Jamaica był przebojem. To jest rzadkie, bo polskie nagrania przeważnie 6 lat potem wydawały, twierdząc, że to nadal jest aktualne. Liderem zespołu jest Niemiec. Zresztą na fotce widać, widzi pan to trwałą taką jego, taką
tak.
dziwną, no to wygląda.
Nerdowski styl.
Tak, tak. Nie, na nerdowskiego piłkarza, proszę pana, to było tak, że krótkie włosy, a potem taka kita.
Tak.
On się nazywał Oliver Bent. I tutaj Adam Halber na okładce pisze: prawdziwą fascynacją Olivera Benta były Wyspy Karaibskie. Ich muzyka, ich styl, życie mieszkańców. Dziś trudno powiedzieć, czy ta fascynacja sprawiła, że ożenił się z mieszkanką jednej z tych wysp.
Chyba
czy,
nie.
Czy też odwrotnie, ciemnoskóra żona Alicja stała się zaczynem fascynacji karabinami, chciałem powiedzieć. Karaibami. No. No i tak się zafascynował tą żoną, tymi Karaibami, że proszę pana opuścił na 3 lata RFN. Pan sobie wyobraża? Z naszej perspektywy, żeby wtedy w latach się opuścić RFN?
No tak.
Naprawdę ta, jak jej tam było, Alicja to miała czar.
No miała, tak, Alicja z Krainy Czaru.
Miała.
Tak.
To na chwilę wyłączymy, bo to następne nagranie jest bardzo ważne. No i zamieszkali na karaibskiej wyspie Santa Lucia. I tam dojrzewał projekt stworzenia grupy grającej reggae. To reggae jest to, co oni grają. Tak. Ale żeby to oprócz muzyki były elementy święta ludowego, festiwalu pełnego nieoczekiwanych gagów, tańca, barw, proszę pana. To ja już po prostu, jakbym czytał jakąś poezję Homera.
Już mi się otwiera karabin, Karaib.
Gdy w 79 roku zespół pojawił się w lokalnej telewizji i zaśpiewał Son of Jamaica, w ciągu jednego wieczora stał się szlagierem. Rano zdezorientowani sprzedawcy w sklepach płytowych odprawiali następne 2000 klientów. Jak oni to wyliczyli, że już do 2000 odprawili, a to jest kolejne 2000. Chyba se robi ptaszki tam przy kasie. Którzy pytali o piosenkę o słońcu nad Jamajką. I się okazało, że oni nie mają tej piosenki, no. Ale tam w RFN-ie to szybko wytłoczyli i było. I nasi też kupili licencję i było. I proszę pana, i teraz ja chciałbym pana wykorzystać.
Ale wie pan co? No. Zaraz mnie pan wykorzysta. Chciałem tylko powiedzieć, że...
nie pali się.
Że bardzo bym sobie życzył takiego utworu, po które by takie kolejki się ustawiały, no. Żeby rankiem 2000 osób przyszły do sklepu. Ja bym chciał kupić tą, no pewnie teraz MP3-kę. Ja bym chciał kupić tą MP3-kę tej, to właśnie o tym w Gwatemali, tam w lesie gwatemalskim. No a tu, przepraszamy pana, jeszcze nie wytłoczyliśmy tej MP3-ki. To jest bardzo zazdroszczę zespołowi Gumbay Dance
Dzisiaj,
Band.
Proszę pana, przede wszystkim spędziłby pan najbliższe 6 dni na poszukiwanie jakiegokolwiek sklepu.
No tak,
który mógłby pan zadać to pytanie, bo wszystko jest w sieci. Ale.
No dobrze.
Moim ukochanym kawałkiem Fly Flamingo jest. To jest. Tak kończy się pierwsza strona. I chciałbym, bo mnie fascynuje, co tam, o czym oni śpiewają, dobrze. Żeby pan, jako stary anglista, teraz my to zaraz odpalimy, żeby pan na bieżąco poinformował mnie, słuchaczy, co tam też Oliver Bent, a nawet nie on, bo to nie on napisał. I tu jest kolejna ciekawostka, śpiewa. I to jest kolejna ciekawostka, bo jednym kompozytorami tego utworu jest Peterson i Clinton. No, widzi pan, jaki ten świat mał. Czy to jest ten Clinton, jak pan myśli?
Może.
Bo przypomnijmy, że ten Clinton grał na saksofonie. Tak, szczególnie bardzo długo grał, inspirowała go Monika Lewinski, jak pan pamięta. On wtedy bardzo grał na tym saksofonie, tak. Aż musiał kupić za potem nowy chyba. No, w każdym bądź razie, teraz, proszę państwa, odpalimy Fly Flamingo.
Tak.
Clintona i Petersena. I... Pan się na bieżąco, jak pan coś wyłapie, no mam nadzieję, że pan coś wyłapie.
Może coś wyłapie.
No ale nie może. Może to jest, wie pan,
zapewniam, że coś
północy wyłapie. I ten piasek też tam jest, który miał być u nas na stadionie, ale jest tam.
No dobrze.
No dobrze, no to uwaga, odpalamy.
No to idziemy.
Przypomnijmy, Gumbay Dance Band. Nagranie nazywa się Fly Flamingo. No to teraz jedzie, no. Ale długie są przerwy. Uwaga. No, jest. Te bałałajki tutaj na początku po prostu mnie rozsadzają.
Poznałem, nie wiedziałem jeszcze, że masz skrzydła i umiesz latać. Byłaś zwykłą dziewczyną, pięknie ubraną w zalotne stroje. A tu nagle pokłóciliśmy się i co się stało? Rozwinęłaś skrzydła, otworzyłaś okno i fruń flamingo. Fruń nad mostem, fruń nad katedrą, fruń nad Starołęką. Uważaj tylko na wróble. Te małe gamonie są bardzo złośliwe. Uważaj też na wysięgnik koszowy. Ta cywilizacja nie jest po twojej stronie. A gdy już się nafruniesz, moje okno ciągle jest dla ciebie otwarte. Porzuć skrzydła, porzuć marzenia. Wiem, że teraz nawet tego nie śpiewam, ale ta solówka mówi więcej niż śpiew.
No, muszę panu powiedzieć, że no, porywające to było. Co prawda mam pewne przeczucie, chociaż nie jestem anglistą, że pan chyba mnie w konia robi.
Ależ gdzie tam? Ale proszę sprawdzić, proszę we wkładce sprawdzić.
Ale jak pan sobie wyobraża, że Clinton, jeżeli to jest ten Clinton, ten saksofon lewiński, po starówce naszej śpiewa.
Miał szeroką wiedzę.
No ten jedyne, co mi tam pasuje, to lot tego flaminga. My flamingo.
No ci wszystko się zgadza. Odfrunęła, a on czeka, aż przyfrunie.
Nie, no wierzę panu. Znaczy, mój angielski jest na tyle toporny, że ja muszę panu wierzyć. Nie wiem, państwo, nie wiem, jak tam znacie się na tym angielskim, ale autentycznie się wzruszyłem. Widzi pan tutaj to, o, tą wilgoć?
To wszystko siedzi w samej kompozycji.
No ja czuję tak. Ale bardzo panu dziękuję, bo tym bardziej będę z wielkim, jeszcze większym uczuciem wsłuchiwał się w to nagranie. Posłuchajmy jeszcze chwilę, bo wzruszeń nigdy nie za wiele w tym naszym podłym życiu. Nieprawdaż? I ten flaming, i on te skrzydła rozwinął i z tego okna, mówi pan. A długo lata?
Uczył się całe życie.
A nie, no wszyscy uczymy się całe życie. No dobrze, no. Dobrze, że go jacyś ekolodzy nie znaleźli i nie zaciągli do lasu, bo nie wrócił.
Tak
do
jak
pana.
Te susły.
No jak susły, tak właśnie. No to posłuchajmy jeszcze chwilę. To był Gombay Dance Band z płyty Polskich Nagrań.